Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na rozmowę z księdzem prałatem Aleksandrem Radeckim, który kończy 50 lat kapłaństwa. Szczęść Boże, Ojcze, a w zasadzie pokój i dobro, jak to często ojciec się wita.
Szczęść Boże, pokój i dobro. Miło mi, że znów możemy ze sobą się spotykać.
Mija 50 lat od momentu święceń. To może, ojcze Aleksandrze, jaka była droga ojca powołania do kapłaństwa?
Rozumiem, że muszę to powiedzieć w skrócie. Ale rozpocznę od anegdotki, może to wyjaśni łatwiej całą historię. Mianowicie było to już dużo później, kiedy mogłem zaprosić jako ksiądz gości, oczywiście także księży profesorów, na swój doktorat. I po obiedzie, kiedy tradycyjnie wygłaszane były takie różne laudacje, przemówienia, na końcu podano mikrofon mojej świętej pamięci mamie. Mama miała wtedy 88 lat, o ile dobrze pamiętam. Niechętnie wzięła ten mikrofon, popatrzyła na obecnych biskupów, a było ich 5 przy stole i kierując swoje słowa do księdza kardynała Gulbinowicza powiedziała: księże kardynale, bardzo dziękuję, żeście przyjęli mojego syna do seminarium, bo nigdzie go nie chcieli. Wywołało to oczywiście niesamowitą radość, ale już potem nikt nic nie mówił. Bo rzeczywiście kłopoty były. Próbowałem startować do seminarium w Nysie, ale tam orzekli, że mój stan zdrowia nie gwarantuje, żeby co dobrego z tego wyniknęło. Nie zdziwiłem się o tyle, że nawet na ministranta nie chcieli mnie wikariusze w naszej parafii Serce Pana Jezusa w Raciborzu przyjąć. W związku z tym przez jakiś czas zastępował mnie mój starszy brat. Tu we Wrocławiu zostałem przyjęty, owszem, ale z zastrzeżeniami i wiem, że cały czas budziłem wątpliwości, czy coś z tego człowieka da się wydobyć. I jeżeli o tym dzisiaj mówię z uśmiechem i wdzięcznością, to dlatego, że dla mnie samego jest dowód na to, że to jest dar Pana Boga. Skoro po ludzku nie miałem szans, a jednak dzisiaj z takim stażem będę stawał do modlitwy dziękczynnej, to na pewno za tym darem powołania stoi Pan Bóg i za to Go uwielbiam.
A czy nie było takiej trudności wstąpienia do seminarium? Przecież rok 70, jak dobrze liczę, kiedy ojciec wstąpił w mury seminarium, to był już taki czas po Soborze Watykańskim II, że była taka zmiana bardzo mocna też i liturgiczna, i pojęcia kościoła. Czy tu pojawiała się jakaś trudność, że to idzie całkowicie nowe, nie wiadomo co to będzie?
Nie miałem takich trudności. Mogę powiedzieć odwrotnie, tylko proszę, niech to nie zabrzmi jako wypowiedź zarozumialca. Zwłaszcza na pierwszym roku, pomijając te specjalistyczne jakieś przedmioty, to miałem przekonanie, że ja to wszystko gdzieś w głowie mam już poukładane. Może dlatego, że właśnie uczęszczałem nie tylko na lekcje religii, ale na nabożeństwa, na pielgrzymki w naszym regionie. Byłem po prostu żywym członkiem kościoła i dlatego to przejście, ono dokonywało się na moich oczach, już z moją świadomością. I nie było jakimś takim, powiedzielibyśmy, szokiem. Może zorientowałem się, że to rzeczywiście może być problem, kiedy przyjeżdżałem na wakacje, meldowałem się na plebanii i mój świętej pamięci już dzisiaj ksiądz proboszcz, święty zresztą człowiek, pytał, a co tam nowego w liturgii? I kiedy opowiadałem, jak wygląda liturgia w naszym seminarium, on mówił, posłucham cię innym razem, dlatego że nie bardzo księża mieli ochotę się do tego dostosowywać. No, takim symbolem był chociażby ołtarz, który owszem znalazł się w tej wersji posoborowej, czyli wysunięty w stronę wiernych, ale co ciekawego, kiedy był ślub, to proboszcz polecał, żeby ten ołtarz usunąć. Robiłem to z panią kościelną, staruszką, na bok, bo w tym miejscu został ustawiony klęcznik dla nowożeńców. I dopiero kiedyś przy pewnej takiej operacji niestety spadłem ze schodów, to wtedy proboszcz powiedział, no może już skończymy z tym chowaniem ołtarza. To taki przykład, jak trudno było wejść właśnie w te arkana odnawianej liturgii. Ale ona była też pasją w naszej parafii, więc jednak na przykład liturgia Wielkiego Tygodnia, czy to było jeszcze wtedy w języku łacińskim, gdy byłem młody, czy później, zawsze z wielką radością w niej uczestniczyłeś.
Ojciec wspomina czas seminarium formacji, bo to jednak było pełne seminarium młodych mężczyzn gotowych służyć Kościołowi?
Prawie 200, kiedy zaczynaliśmy. Później dopiero przyszły te lata, gdzie wręcz trzeba było na strychu wybudować 2 poziomy mieszkań, żeby się wszyscy chętni mogli zmieścić. Więc jeżeli idzie o moje wspomnienia z czasów seminaryjnych, to mogę powiedzieć tak. Szybko się zaaklimatyzowałem. Wiedziałem, że jestem w domu. Do tego stopnia, że kiedy byłem na wakacjach czy jakimś urlopie domu u mamy, to żegnając się mówiłem, wracam do domu. Mama pierwszy raz tak się żachnęła, a tu co jest? No tak, to jest dom rodzinny, a tam jest już ten drugi. Więc z tym kłopotów nie miałem. Po drugie, co mi bardzo ułatwiło wejście właśnie w diecezję i w życie tego kościoła, to, że po szkole muzycznej byłem w stanie przyjąć funkcję jednego z organistów seminaryjnych. I to też wyznaczało moje funkcje. Owszem, byłem raz i drugim ministrantem, a jak zobaczyli, jak mi to idzie, to już woleli, żebym w końcu siedział za klawiszami organów, a sprawiało mi to dużą frajdę. Udało się zrobić też taką małą, 5-osobową scholę na naszym roku, więc jeździliśmy do chorych, do tych wszystkich domów opieki tutaj we Wrocławiu, w okolicy, na przykład do Świętej Katarzyny, do Wierzbic, więc o tyle było mi łatwiej się tutaj zaaklimatyzować. Poza tym były też takie wyjazdy związane ze zwiedzaniem Dolnego Śląska. No to bardzo to sobie ceniłem. Na przykład świętej pamięci ksiądz rektor Józef Majka wymyślił, bo można powiedzieć razem z nim zaczynałem, kiedy przyszedłem do seminarium, to właśnie rektorem został ksiądz profesor Józef Majka i on wymyślił tak zwany przecinek. Czyli mówi, że te 3 miesiące dla kleryka to jest za dużo, wobec tego na 2 tygodnie się spotkamy. Początkowo nie budziło to entuzjazmu. W tym pierwszym roku zgłosiło się nas 16 z pierwszego roku, po pierwszym roku i 2 po trzecim roku i otrzymaliśmy bonus. Polecieliśmy, pojechaliśmy do Zakopanego na 10 dni mieszkając w Księżuszce i mogę się pochwalić, że nawet orlą perć wtedy zaliczyłem. Oczywiście ja nie widzę przeszkód, więc się niczego nie bałem. A potem było bardzo śląskie. Potem była kiedyś też taka wędrówka międzyseminaryjna właśnie po Dolnym Śląsku. Dosłownie od Szklarskiej Poręby Górnej, wszystkimi grzbietami gór, aż do Nysy mniej więcej. Więc dlatego poznawałem tę diecezję i bardzo mi to potem ułatwiało sprawę. Co jeszcze mnie ciągnęło? No właśnie posługa organisty. Czasami gdzieś na parafię mnie zaproszono i dlatego jakoś nie czułem, żebym tu był obcy, czy żeby jakoś było mi tęskno, czy za domem. A w seminarium, tak jak powiedziałem, zaaklimatyzowałem się szybko. Poza tym były wtedy też praktykowane te zmiany mieszkań. Co pół roku była inna konfiguracja. Zacząłem, pierwszy semestr mieszkała nas trójka, a na przykład na drugim roku był taki czas, gdzie mieszkaliśmy w 5 w jednym pokoju. Dopiero potem na 6 roku, no to już każdy mieszkał sobie sam. I to też po prostu no, wręcz wymuszało umiejętność współżycia z różnymi charakterami. No oczywiście pewnie ze mną też się męczyli. Ale jak widać, nie pozabijaliśmy się.
Seminarium to czas w formacji też i takiej ludzkiej, duchowej, ale też intelektualnej. Jak ojciec wspomina ten czas wykładów akademickich?
Słuchałem z przyjemnością, zwłaszcza, że cieszyło mnie to, iż nie miałem najgorszego przygotowania wstępnego. Właśnie dzięki lekcjom religii, dzięki osobistej lekturze. Oczywiście słyszałem to wszystko w wersji pogłębionej, rozszerzonej. Nie byłem jakimś wyjątkowym studentem, gdy idzie o średnią ocen, mogę się przyznać, no może i ze wstydem. 5 egzaminów oblałem, także wiem, jak się zdaje poprawkę, jakie atrakcje się z tym wiązały. Ale co ciekawego, niemal od razu wpadłem na pomysł, o czym pisać w pracy magisterskiej. I zgłosiłem się do seminarium z liturgii, które prowadził ksiądz profesor Leon Czaja. On był troszkę zaskoczony, że wybrałem sobie temat muzyczny, bo chciałem pisać właśnie o prawodawstwie muzyki kościelnej po soborze, ale na to mi pozwolił. Różne perturbacje były, ale ostatecznie do egzaminu zostałem dopuszczony i w końcu go zdałem.
Pierwsza parafia, którą ojciec dostał tuż po święceniach, to było Szczawno-Zdrój. Ale też kapłan idący też po momencie przyjęcia święceń też przybiera cytat, motto, które staje się też na drogę kapłaństwa. Jakie to były słowa, które ojciec obrał?
Zaraz odpowiem, natomiast wracając tu do tej prowokacji z tymi tematami, to można powiedzieć, że teraz trzeba by zrobić rachunek sumienia. Dlaczego nam to tak opornie idzie? Przecież jeśli jeden z moich kolegów pisał o tych prezentach komunijnych i przygotowaniu dzieci, wtedy, czyli powiedzmy 50 lat temu, a właściwie troszkę jeszcze dalej, to można powiedzieć, że nie tylko się nic nie zmieniło, ale jest jeszcze gorzej. I wobec tego, co? Groch o ścianę. Widać, że coś tu zawiodło, gdzieś tam się pogubiliśmy. Podobnie, jeżeli idzie o te zobowiązania abstynenckie. Jeden z tych kolegów właśnie przeprowadził takie badania, bo przecież kiedyś proponowano to dzieciom właśnie w związku, no i ich rodzicom w związku z pierwszą komunią świętą, to byłby osobny temat, gdzie ja na takiej uroczystości, wpisanej zresztą w misję w pewnej parafii, miałem od tych dzieci odebrać takie przyrzeczenie i proszę wyobrazić, ani jedno dziecko się nie włączyło w to razem z rodzicami. Czyli to jest taki cichy dramat, do którego myśmy przywykli, który nas niszczy, który został odrzucony, ale na naszą zgubę. Czyli to nie jest jakaś abstrakcja. Te tematy wynikały konkretnie z sytuacji życiowych, jakie zostały zaobserwowane i gdyby porównać dane z roku, powiedzmy nawet 1976, kiedy mieliśmy święcenia i teraz jak to wygląda po 50 latach, no to wygląda gorzej. Więc dlatego rzeczywiście jest to jakieś nieustanne wyzwanie. No ale konfesjonały zawsze były potrzebne w kościołach. Natomiast wracając do pytania o moje motto, to może niektórych to zdziwi, to zdanie, które wybrałem z Ewangelii świętego Łukasza, mianowicie komu wiele dano, od tego też wiele wymagać się będzie. I dlaczego takie zdanie wybrałem? No bo po ludzku nie miałem szans. Skoro nie zostałem przyjęty w seminarium w Nysie, skoro tutaj ciągle były wątpliwości, skoro nie byłem jakimś geniuszem, gdy idzie o stronę naukową, to można powiedzieć, no z czym do ludzi. Ale dlatego właśnie mogę z pokorą powiedzieć, z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. Tak się Panu Bogu spodobało, bo chcę to też powiedzieć uczciwie i szczerze, że nigdy nie miałem wątpliwości, że to jest moja droga. Różnie było. Nie wszystko mi się udało. Nie wszystko było tak, jak być powinno. Ale w tym względzie nie miałem nigdy wątpliwości.
A nie miał ojciec takiej trudności, bo jednak z racji tego, że pochodził ojciec z Raciborza, to też jest w ogóle inna pobożność, inna też kultura niż tutaj w archidiecezji wrocławskiej. Czy nie było takiego przeskoku albo takiego zastanowienia się, co ja tutaj robię?
Różnica rzeczywiście jest wielka, zwłaszcza, że moja formacja zaczęła się w Mikołowie, czyli na Górnym Śląsku. I co prawda tam nie mieszkaliśmy długo po moim urodzeniu, ale tam bywałem często gościem ze względu na kontakty rodzinne. I ta kultura we mnie jest stamtąd zaczerpnięta. W Raciborzu z kolei też, no to już troszkę inaczej. Niby teraz jest to województwo śląskie, ale kto tam nie był, nie mieszkał, no to musiałby jednak wiele rzeczy sobie poukładać. Na pewno była różnica między tym, co zastałem we Wrocławiu, a tym, co widziałem właśnie w tym rodzinnym Mikołowie czy Raciborzu. I to była różnica na niekorzyść Wrocławia. Ale co się okazało? Że dość prędko, wracając choćby na wakacje, mówiłem moim księżom, wikariuszom zwłaszcza, że uważajcie, bo tej tradycji, tych zwyczajów, tego śpiewu chociażby, trzeba bardzo pilnować. My tego nie dostaliśmy na dzień dobry. U nas to trzeba wykuwać jak chodnik w skale. Ale tutaj, jeżeli nie będzie troski, pielęgnacji, to sprawa się bardzo skomplikuje. I to widać. Na przykład kwestia śpiewu. No to kiedy przyjadą Ślązacy do katedry, to ja jestem w siódmym niebie. No nareszcie jest tak, jak być powinno. A mamy przecież świetnych organistów. Będziemy mieli no, prawie najlepsze na świecie organy. Ale to nie zastąpi ludzkiego głosu, ludzkiego wysiłku, prawda? Czyli teraz chciałbym właśnie, znając tę tradycję śląską, chociażby ten śpiewnik Drogę do Nieba, który tu się jakoś nie przyjął niestety, nie? Choć nawet i z nutami był wydany. Chciałbym to przetransponować. Próbowałem to robić na swojej parafii, zwłaszcza jako proboszcz. Zależało mi na tym. No ale to budziło opór, bo tego tu nigdy nie było. Oczywiście po jakimś czasie to przynosiło owoce, natomiast to nie było dane jako takie wiano wstępne. Tak? Więc dlatego umiem też docenić to, co się u nas dzieje dobrego. No porównajmy też frekwencje. Kiedy podają nam statystyki, jak to wygląda w poszczególnych diecezjach, no to my we Wrocławiu nie mamy się specjalnie czym chwalić. A jeszcze przecież pracowałem na terenie obecnej diecezji świdnickiej, no to w Szczawnie, no tam za moich czasów, jak się to ładnie mówi, było 10% praktykujących. I ci ludzie się cały czas bronili tym, że tu tak było zawsze. Czyli widać, że to nie jest taka prosta sprawa. Albo choćby sanktuaria. Mamy tutaj na terenie Dolnego Śląska, nie mamy się czego wstydzić. Ale nie ma takiego ruchu, jak chociażby na Górze Świętej Anny czy w Piekarach. Przy czym tam także liczba spadła. I dlatego to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli nie będziemy tego umacniali, pielęgnowali, no proszę choćby pobożny śląsko-polski. No w tym roku, o ile dobrze pamiętam, nie ma ani jednego kapłana do święceń. Więc okazuje się, że ten teren sam z siebie nie pomógł. Tam przecież mnóstwo ludzi wyjechało, jak się to za moich czasów mówiło, do Rajchu. No i co? I okazało się, że mamy parafie, pozostawione są domy wybudowane przez rodziców dla dzieci, a wybrali inny styl życia. Także ocena potem tego, co się dzieje w tym świecie, powiedzmy, wiary, też jest skomplikowana, bo uproszczenia mogą być bardzo krzywdzące.
Jak dobrze pamiętam, jak kiedyś ojciec opowiadał, przyszła Wielka Sobota, przyjechał do Mokrzeszowa biskup z propozycją, aby został ojciec ojcem duchownym w seminarium. Tak, to i nie było to dla ojca takim szokiem, że to tu to i teraz?
To był biskup Jan Tyrawa. On jechał do twojej rodziny, tam za Wałbrzychem, chyba w Bogusławie Gorcach, tam gdzieś miał swoje rodzinne strony. W każdym razie przyszedł do kancelarii, ja akurat byłem w swoim pokoju. Moja siostra akurat była swoją rodziną, gościliśmy ich na święta. Skoro mama nie może przyjechać, oni przyjechali do nas. No i mówi, jakiś pan do ciebie. No to schodzę, patrzę, siedzi biskup Tyrawa. Mówi, będziesz ojcem duchownym w seminarium. Od kiedy? Od maja. Zrozumiałeś? Tak. I pojechał. No, cóż. No co miałem robić? No skoro kiedyś człowiek powiedział promitto, tak, ślubuje, no to nie było wyjścia. No jakie mogłem argumenty wytaczać, że się nie nadaje? No nikt się nie nadaje, powiedzmy sobie szczerze, nie? Przecież to nie dlatego się tam idzie, że się nadaje, tylko że jest do wykonania konkretna misja.
No i w seminarium spędził ojciec 23 lata. Tak. Jaki to był czas?
No przede wszystkim bardzo ciekawy. Znów zaczęło się testowanie. Zresztą ono się zaczęło no tak bardzo bardzo oryginalnie, dlatego że od razu zostałem poproszony o rekolekcje dla kleryków. Czyli przyszedłem, powiedzmy tam z końcem czerwca i jesienią miałem poprowadzić rekolekcje. I ja wiedziałem jedno, że to jest mój egzamin wstępny. Przychodził na te wykłady, na te konferencje, przychodził zarówno dawny rektor, jak i obecny, no i inni tam kapłani. Więc pomyślałem sobie tak, to ja muszę przeprowadzić te rekolekcje w swoim stylu. Nie będę udawał kogoś innego, albo zaakceptują, albo nie. No i 23 lata. Inna rzecz, że potem dowiedziałem się już na zjazdach ojców duchownych, że kiedy Pan Bóg chce jakiegoś księdza nawrócić, to go robi ojcem duchownym. Więc widać, że mi ciężko szło, skoro tyle lat musiało to potrwać.
No i po tym, jak było z księżmi, może łatwo nie jest, ale też patrząc na obecną też i posługę księdza jako ojca duchownego też wielu świeckich, bo z tego co wiem, to ojciec też bardzo wiele tak jako kierownik duchowy prowadzi osób. I czy tak z perspektywy czasu jest to na pewno czasochłonne, czy takie ciągłe spowiadanie, tak z perspektywy takiej nawet ludzkiej, nie jest dla ojca męczące, jak ojciec upatruje się jako posługę w konfesjonale, kierownika duchowego?
To już jest 8 rok. Jestem u siebie. Bywa, że wrócę po 8 godzinach zmęczony, no ale kto by nie był. Natomiast chodzi o to, że co jest takim największym atutem? No przychodzą ochotnicy. Ja nie mogę nikogo zmusić. I przychodzą do katedry, do spowiedzi, bo tam mam dyżur tak jak inni księża. A wielu z nich i przez nich jeszcze inni umawiają się potem indywidualnie. I mogę powiedzieć, że tych na umowę zlecenie, jeśli tak wolno powiedzieć, czyli przy katedralnej 4 w Izbie Pamięci księdza Zienkiewicza, mam dużo więcej niż w katedrze. I to jest dla mnie ogromna radość, że chcą. Że chcą, pilnują tego, umawiają się. Urzeka mnie na przykład też to, że potrafią przyjść bardzo punktualnie. Albo przeprosić, że akurat nie mogą tego zrobić. Ja im też dedykuję swój czas, czyli tak, żeby nie musieli wysiadywać na korytarzu, a jednocześnie, żeby mieli czas. No, zwykle pół godziny rezerwuję dla tych stałych i wiem, że to jest obopólna korzyść. A ja staram się im jak najlepiej towarzyszyć.
Zwróćmy teraz uwagę na to 50-lecie kapłaństwa, które ojciec przeżywa, ojca też i koledzy rocznikowi. I z tej okazji powstał też i taki pamiątkowy kalendarz od maja 2026 do maja 2027. I oprócz tego, że są i pamiątkowe zdjęcia i właśnie, no zdjęcia miejsc różnych, tak? Bo możemy znaleźć i miejsca pobytu księży już na emeryturze, czy nagrobki zmarłych księży, czy chociażby zdjęcia z lat święceń i tak dalej, ale druga strona jest bardziej taka opisowa. I co tam możemy znaleźć?
Postarałem się dla upamiętnienia tego naszego 50-lecia zebrać pewne informacje, na ile przetrwały od czasów seminaryjnych. A więc przede wszystkim aktualna lista, bo ona się różni teraz po latach. No właśnie, jeden z kapłanów zrezygnował, 9 zmarło. Dalej zmienialiśmy parafię. Udało się zebrać tematy prac, które pisaliśmy na zakończenie seminarium, co dzisiaj budzi wielkie zaciekawienie. Następnie mamy zanotowane też pobyty w wojsku. 9 z naszego roku było w wojsku. 6 kolegów było w jednostce kleryckiej, a 3 w innych. Więc kiedy podarowałem ten kalendarz teraz na naszych rekolekcjach jubileuszowych, widziałem ogromne zaciekawienie i zdziwienie kolegów, bo sami też pozapominali już. Na przykład, kiedy próbowałem zebrać adresy, gdzie byliśmy na pierwszej parafii, to w zasadzie pamiętał każdy swoją pierwszą, ale już kolegów to naprawdę okazało się, że jednak sklezora nas ogarnęła w międzyczasie. Także to jest naprawdę bardzo ciekawa pamiątka. Jest tam także piękne przemówienie księdza kardynała Gulbinowicza do nas w Dniu Święceń. No i oczywiście mamy zaszczyt wychować na naszym roku, no i wspierać dalej księdza biskupa Stefana Regmunta. I też umieściłem tam jego życiorys. No w końcu jest jednym z nas. Więc myślę, że to jest taka pamiątka, która ma nas przede wszystkim, bo to nie jest jakiś duży nakład, to był taki, jak to było, seria limitowana, przede wszystkim dla kolegów. Są tam także modlitwy, które mogą nas inspirować i mam nadzieję, że przez ten rok, kiedy w naszych mieszkaniach będą te kalendarze wisiały, to bardziej o sobie będziemy jeszcze w modlitwach pamiętać.
Jak będą wyglądać jubileusze ojca 50-lecia kapłaństwa?
Otóż rozpoczęliśmy je już rekolekcjami w połowie miesiąca kwietnia. Było to w Bardzie Śląskim, a dołączyli do nas także, to było bardzo miłe, bracia o 5 lat starsi, których znaliśmy z seminarium, więc już można było wspominać o nich na 6, by na 1. Więc żadnych antagonizmów, radość. Tyle, że oni przybyli w 100% frekwencji. Było ich 8. Natomiast nas było 9, no ale niestety 5 brakowało. 3 chorych. 1 daleko za granicą w Kanadzie, a 1 jeszcze się nie usprawiedliwił. Porozmawiamy z nim osobnym aktem woli. Więc rekolekcje były w Bardzie, które dobrze znamy ze swojej przeszłości i jako klerycy, i jako księża. Teraz w dniu 28 maja o godzinie 11 ksiądz arcybiskup odprawi z nami mszę świętą w kaplicy Bożego Ciała. Później spotkamy się na obiedzie. Wieczorem tego samego dnia, 28, to jest święto Chrystusa Najwyższego Kapłana, zaproszę tutaj księży, z którymi na co dzień jakoś współpracuję, na mszę świętą, a potem na kolację. Na następny dzień, 29, czyli dokładna rocznica święceń, pójdziemy z księdzem biskupem Jackiem, z księdzem Stanisławem Krzemieniem, z kolega z roku, i ja pójdziemy do domu księży emerytów, ponieważ mamy tam dwóch kolegów chorych, księdza Roberta Gwiazdę i księdza Eugeniusza Bojakowskiego, i tam odprawimy z nimi, z gronem mieszkańców tego domu świętego Jana 23 dziękczyną Eucharystię. Potem w sobotę, czyli 30, pojadę do mojej parafii, gdzie się wychowywałem, czyli do Raciborza, i tam zaproszę swoją rodzinę. Niedużo, około 70 osób, więc będziemy tam świętowali. Pójdę na grób brata potem. A w niedzielę 31 ksiądz proboszcz zezwolił na to, że będzie msza święta o godzinie 11:30 w katedrze. I tutaj zaprosiłem ludzi, których już po święceniach spotkałem w tych parafiach, w których byłem, i tu we Wrocławiu. Nieduża grupa, około 80 osób, i ugoszczą nas siostry Elżbietanki. A wieczorem będzie pewna niespodzianka, więc w związku z tym nie powiem jaka, ale zapraszam na wieczór tumski o godzinie 19.
Bóg zapłać, ojcze. Dziękujemy za tą rozmowę i życzymy też ojcu, aby Pan Bóg błogosławił na dalsze lata kapłaństwa, żeby też i nigdy z ojca twarzy nie znikał uśmiech, żeby ojciec zawsze też i z taką radością głosił Słowo Boże, trwał przy Chrystusie i był dla nas świadkiem wiary, i niech Matka Boża ma ojca w opiece. Bóg zapłać.
Bardzo pięknie, dziękuję za te życzenia i obyśmy dalej budowali Królestwo Boże z całego serca, całej duszy i ze wszystkich sił swoich. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.